Kochani, chciałbym dzisiaj tytuł tego kazania jest bardzo taki ciekawy. Chciałbym mówić o bitwie pod Grunwaldem. Ciekawe, no nie? To jest taki sztandarowy z historii Polski. Nawet reklamy są takie śmieszne. Ale chciałbym pokazać pewien obraz i nie mówić o samej bitwie pod Grunwaldem, ale użyć tego do tego, żeby coś nam powiedzieć duchowego. Pamiętamy datę? No właśnie. A pamiętam, jaki to miesiąc? A już gorzej. Lipiec, 15. Bitwa, gdzie się odbyła, był teren częściowo zalesiony. Były tam dużo jeziorek małych, dużo roślinności, więc jedna armia i druga nie mogły zobaczyć, ile po jednej i po drugiej stronie jest żołnierzy. Rozkład sił był taki, że po stronie krzyżackiej było 51 chorągwi, około 21 tysięcy konnego rycerstwa. W tym było 230 braci zakonnych w tych strojach z tymi krzyżami i 6 tysięcy pieszych i artylerzystów. Wtedy już krzyżacy użyli armat. Po bitwie zginęło po ich stronie aż 8 tysięcy ludzi. Po polskiej stronie walczyło 50 chorągwi polskich, 40 chorągwi litewskich, w sumie 29 tysięcy żołnierzy, więc było porównywalnie. Po prostu podobne siły były. Po polskiej stronie zginęło 3 tysiące rycerzy. My tak mówimy ogólnie, krzyżacy, ale tak naprawdę oni się nazywali Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Tak się nazywali. I to było wyznanie rzymskokatolickie i zakon służył Marii, Matce Jezusa. To mieli w nazwie i służyli Marii, Matce Jezusa. Polacy też służyli Marii podczas tej bitwy, Matce Jezusa z Częstochowy, więc jak się patrzy na bitwę tych dwóch armii, to była bitwa dwóch armii, które walczyły pod patronatem Matki Pana Jezusa. To jest ciekawa rzecz. Jedna armia walczyła w imię Marii Panny Domu Niemieckiego, a druga armia w imię Marii Częstochowskiej Polskiej. Ciekawe, no nie? Nie wiem, czy o tym widzieliście. Jak to pisałem, to zastanawiałem się, po której stronie Matka Jezusa była. No bo obie armie walczyły pod jej patronatem. Ale Armia Krzyżacka przystąpiła do bitwy z pieśnią, nie wiem, czy o tym wiecie, na ustach, nie wiem, czy dobrze przeczytam, bo to jest po niemiecku, Christ ist erstanden, co się tłumaczy Chrystus zmartwychwstał. Jest to pieśń wielkanocna, którą później Luther umieścił w swoim śpiewniku. Więc bardzo taka biblijna pieśń i cała armia wyruszała z tą pieśnią na ustach do bitwy. Polacy i Litwini przystąpili do bitwy z pieśnią Bogu Rodzica, czyli pieśń o Marii. I teraz powiem wam troszeczkę o rozkładzie sił. Kto tam walczył? To jest też bardzo ciekawe. Po stronie krzyżackiej walczyli Czesi, Ślązacy, ludzie z Pomorza Zachodniego, to byli Polacy i nie tylko Polacy, i Niemcy. No, tych takich panów, tych w białych płaszczach z czarnym krzyżem, krzyżaków, no to tam podawałem wam, było tylko 230 braci na koniach. Walczyło masę rycerstwa z państw Rzeszy i rycerze z całej Europy. Tak naprawdę to po stronie tej krzyżackiej walczyła zachodnia Europa. Bardzo znani rycerze ze wszystkich krajów. Po polskiej stronie też był ciekawy rozkład sił. My myślimy, że tylko Polacy i tam Litwini walczyli. To nie jest do końca prawdą. Walczyli Czesi. Czesi byli niezdecydowani w ogóle, po której stronie walczyć. Walczyli po jednej, po drugiej. Czescy najemnicy walczyli po polskiej stronie. Chorągwie ruskie walczyły po naszej stronie. Litwini, Polacy, Tatarzy. Mieliśmy chorągwie tatarskie. Mołdawianie, Ślązacy. Ślązacy też byli bardzo niezdecydowani. To Polacy, którzy walczyli po stronie krzyżackiej i po polskiej. Chorągwie prywatne i Nowogród Wielki. Taki rozkład sił był. Czyli ogólnie to było starcie Europy Zachodniej z Europą Wschodnią. Rycerstwa. Po której stronie walczył Pan Jezus jako król? Tam miał poważny dylemat. Pan Jezus, po której stronie stanąć? No bo obie armie walczyły w imieniu Jego mamy. Ale jedna armia krzyżacka śpiewała pieśń o Nim. No nie? Specjalnie was tak podpuszczam, po której stronie walczył Pan Jezus albo Matka Jezusa. To tyle na razie o tej bitwie. W liście do Rzymian, 8 rozdział i werset 9 jest powiedziana taka rzecz. To napisał apostoł Paweł. Jeżeli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Jeśli człowiek nie ma w sobie obecności Ducha Świętego, że sam Bóg, Duch Święty w tobie nie mieszka, to ten werset mówi, nie należysz do Jezusa Chrystusa, do Króla. O tym mówi ten werset. Słuchajcie, ani krzyżacy nie należeli do Króla Jezusa, ani Polacy i Litwini w tej bitwie nie należeli. Obie armie krzywdziły ludzi. To nie byli fajni ludzie. To były trudne czasy i obie armie nie miały nic wspólnego z Królem Jezusem Chrystusem. Może były tam pojedyncze dzieci Boże, czyli osoby, które w nich mieszkał Duch Święty. To była czysta polityka. To było starcie dwóch w zasadzie mocarstw, nie mająca nic wspólnego z Bogiem. Ani jedna, ani druga strona nie miała nic wspólnego z Królem Jezusem Chrystusem. Tak jak powiedziałem, jedna i druga strona nieźle krzywdziła prostych ludzi, chłopów i mieszczan i tak dalej. Kiedyś pojechałem do Torunia, piękne miasto, jest starówka i chłopak wierzący, pastor, biznesmen, który nas oprowadzał, podprowadził nas pod ruiny Zamku Krzyżackiego i mówi, że Toruń miał wielki miał Zamek Krzyżacki i bracia zakonni tak łupili i dociskali śrubę ludziom z Torunia, mieszczanom, że w pewnym momencie zebrało się całe miasto, przyszło i po prostu zdobyło zamek i go rozebrali do fundamentów. Byli już umęczeni ich obecnością. A to wcale nie było do końca polskie miasto. To wszyscy mieszkańcy przyszli, rozebrali zamek. Także ani krzyżacy, ani Polacy, Litwini, to nie byli ludzie, którzy znali Króla Jezusa i chodzili z Nim. Może tam pojedynczy ludzie, tak. Także, kochani, na tej bitwie nie było ani Króla Jezusa, ani Jego Matki i nie stawali po żadnej z tych stron. Bo Biblia mówi, że Jezus zawsze staje po stronie swoich dzieci. Ci, którzy świadomie oddali swoje serce Jezusowi, którzy w Niego wierzą, którzy czytają Jego Słowo, czyli Pismo Święte, bo chcą tak żyć, chcą się tym kierować w swoim życiu. Po stronie takich osób zawsze stoi Król Jezus Chrystus. Kiedy mówimy o bitwie pod Grunwaldem, to tam walczyły dwie armie katolików. To były dwie armie katolickie. Jeszcze Litwini do końca wtedy nie byli wierzący, ale to było starcie dwóch armii katolickich. Trzeba się zastanowić, jakie to jest chrześcijaństwo, na jakim poziomie, no nie? A głową w tym momencie był papież, który mógł wezwać królów albo szefa krzyżaków i króla polskiego powiedzieć, macie się dogadać w mojej obecności albo nie wyjdziecie stąd. Znaczy, nie było takiego czegoś. To nie ma nic wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem. Tam w tej bitwie walczyli naprzeciw siebie katolicy. To nie jest żywe, to jest po prostu martwa religia, gdzie brat katolik zabijał brata katolika. To była bitwa katolików. Najbardziej ciekawe jest to, że tak jak wam mówiłem, Czesi walczyli po dwóch stronach. Wyobraźcie sobie, jedna wioska czeska i druga wioska czeska. Ciekawe, jak trafili na siebie, to jak walczyli. Dokładnie tak samo było ze Ślązakami. Ślązacy walczyli po jednej, po drugiej stronie. A może się spotykali właśnie gdzieś na targu i nagle patrzą, a tu sąsiad z sąsiadem walczy. W jakiej sprawie? I to jeszcze katolicy wszyscy. Chciałbym, żebyśmy się przez chwilę zastanowili, czy Król Jezus jest katolikiem? Niektórzy tak myślą, że Jezus jest katolikiem. Czy Król Jezus jest prawosławny? Putin jest pewnie przekonany w ogóle, że tak. Czy Król Jezus jest protestantem? Też nie. Ani charyzmatykiem. Król Jezus nigdy nie był i nie jest głową żadnego kościoła pod żadną nazwą. To jest bardzo ciekawe, że on nie jest głową żadnego kościoła pod jakąś nazwą. Kto wymyślił te wszystkie nazwy? Protestanci, prawosławni, katolicy, rzymskokatolicy. Ludzie to wymyślili. Jezus nie ma z tym nic wspólnego. Jezus nie jest głową żadnego kościoła pod jakąś nazwą. Biblia mówi, że Jezus jest głową Królestwa Bożego. Że On ma królestwo, to królestwo nie ma stolicy na ziemi, nie ma terytorium, że Królestwo Jezusa Chrystusa jest zbudowane w oparciu o dzieci Boże, czyli o osoby, które świadomie całe serce swoje, swoje życie, swoją rodzinę, portfel i wszystko dodały Bogu, Jezusowi Chrystusowi. I że jeśli ktoś oddaje się Bogu, to Duch Święty w niego wchodzi i w tym momencie staje się dzieckiem Bożym. I w tobie mieszka Bóg. To jest Królestwo Boże i ono nie ma granic. On jest na całej kuli ziemskiej. W każdym narodzie Jezus ma dzieci Boże. I te dzieci Boże to jest rodzina i Biblia mówi, że to jest ciało Jezusa Chrystusa, że to jest Kościół Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwy Kościół. Więc zobaczcie, mam dwa przynajmniej takie filmy na faktach z II wojny światowej, że kiedy już Amerykanie wkroczyli do Niemiec w trakcie II wojny światowej, to w jednym z oddziałów służył taki wierzący diakon, baptysta, który był bardzo głęboko wierzący i był strzelcem wyborowym i nigdy nie chybiał. I zaskoczyli mały oddział Wehrmachtu i prawie wszystkich zabili, ale jeden chłopak uciekał po prostu przed siebie. On tak z bliskiej odległości mierzył i celował mu w plecy i nie trafił. Pierwszy raz. I złapali tego chłopaka z Wehrmachtu, siedzieli przy ognisku i ten chłopak z Wehrmachtu mówi: John? A on mówi: Hans? To byli bracia wierzący. Spotkali się na konferencji chrześcijańskiej w Berlinie przed wybuchem II wojny światowej. I ten John mówi tak: słuchaj Hans, ja nigdy nie chybiam. A Hans mówi: wiem, ale to był Bóg. Słuchajcie, strzelał w plecy komuś, kogo kochał, kogo znał. Nie wiedział o tym, a byli w dwóch różnych armiach. Chcieli tam być? Nie mieli nic do gadania. Ani jeden, ani drugi. Dzieci Boże to jest rodzina, to jest Kościół. I Jezus nie jest głową żadnego kościoła pod żadną nazwą. I wiecie, że kiedy trafimy do nieba, kiedy już wytrwamy i trafimy do nieba, to kiedy w wieczności siądziemy sobie gdzieś na łące, to będziemy mieli niezłe poczucie ubaw niezłe i będziemy się nieźle śmiali, w jakie my bzdury wierzyliśmy, że byliśmy w najlepszych i jedynozbawczych kościołach. Będziemy sobie opowiadać. A ty w jakim najlepszym kościele byłeś? No, ja byłem katolikiem. A ty? No, mi Putin udowadniał, że prawosławie jest najlepsze. Ludzie będą z różnych kościołów w niebie i będą sobie opowiadać i śmiać się ze swojej głupoty. Że daliby się za to pokroić i nastawiani byli przeciwko sobie przez przywódców często tych kościołów albo przez jakieś głupoty. Pewna hrabina, to jest taka śmieszna historia, była przekonana, że tylko ona i jej służąca pójdą do nieba. Dziennikarz specjalnie się wybrał, żeby z tą panią porozmawiać i mówi tak: naprawdę pani hrabino, jest pani przekonana, że tylko pani i pani służąca traficie do nieba i nikt z ludzkości? Na co hrabina mówi: nie jestem jeszcze do końca pewna matki Pana Jezusa. Można w takie szajby sobie wgrać, że człowiek jest przekonany, że tylko ja, albo ten mój kościółek, albo ten kościółek pod tą nazwą. Mamy kilka takich kościołów jedynozbawczych, które ciągle mówią: nasz kościół jest najlepszy. Umarł pewien człowiek świadomie wierzący w Jezusa, czyli dziecko Boże. Trafił do nieba i anioł go oprowadzał po niebie i pokazywał mu, jak wygląda niebo, gdzie spędzi wieczność. I w tym niebie ten człowiek wierzący zobaczył całe tłumy ludzi wielbiących Boga. I pytał się: a kto to jest? Anioł mówi: to są ludzie, którzy byli kiedyś katolikami. Ufali Jezusowi, czytali słowo, trafili tutaj, to są byli katolicy. A to? A to są prawosławni, mówi. A to? A to są protestanci. Mówi anioł: ale chodź, pokażę ci coś. I tak powoli, po cichu otworzył drzwi i mówi: zerknij do środka, tam jest bardzo ciekawa grupa. I on tak po cichu zerknął i anioł mówi: to są charyzmatycy. Oni myślą, że są w niebie sami. Wiecie, nie brakuje ludzi na ziemi, którzy są przekonani, że tylko ich opcja, ich kościół pod ich nazwą trafia do nieba. Reszta to są tak zwani bracia odłączeni, którzy niestety nie trafią do nieba. Zobaczcie, kto to wymyślił? Ludzie. I potrafią nastawiać siebie przeciwko sobie. Zobaczcie, bitwa pod Grunwaldem to jest bitwa tylko katolicka. Tam się wyrzynali katolicy. A głowa Kościoła katolickiego, papież, który mógł ich wziąć na rozmowę i powiedzieć, nie będzie żadnej bitwy. I nie wyjdziecie tutaj ode mnie, dopóki się nie pogodzicie. Wiecie, nie wiem, czy o tym wiecie, ale w historii Niemiec był cesarz, który się postawił papieżowi. Wiecie, co papież zrobił? Napisał pisma, listy do wszystkich władców Europy i powiedział, że on rzuca na niego klątwę i że on jest heretykiem i tak dalej, że on jako następca Jezusa Chrystusa na ziemi rzucił na cesarza niemieckiego klątwę. Wiecie, że wszyscy go opuścili, nawet książęta niemieccy? Facet przyjechał do Watykanu, nałożył na siebie taki worek i na bosaka przez trzy dni, całe trzy dni, w nocy też, stał na śniegu i prosił o audiencję u papieża. Bo wszyscy się od niego odwrócili, bo był pod klątwą. Papież go przyjął, ucałował jego nogi, wybaczył mu papież i władza do niego wróciła. Jak urósł w siłę, to załatwił tego papieża. Ten sam cesarz. Można było? Można. Dlaczego papież nie wezwał Jagieły i Krzyżaków na rozmowę? Bo to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Dzieci Boże, ci, którzy naprawdę należą do Chrystusa, nigdy nie powinni stawać przeciwko sobie. Czasami możesz zapytać brata z innego kościoła, takiego świadomie wierzącego, możesz mu zadać wprost takie pytanie. Jak myślisz, czy w naszym kościele są dzieci Boże, czy my jesteśmy w ogóle zbawieni według ciebie? Na co brat z innego kościoła odpowie ci tak. Ależ oczywiście. Uważam, że jesteście braćmi moimi i jesteście zbawieni. To dlaczego możesz mu zadać takie pytanie? To dlaczego tak ci zależy, aby wszystkie osoby z naszego kościoła przyłączyły się do twojego kościoła? Możesz zadać takie komuś pytanie. To dlaczego ci tak bardzo zależy, żeby wszystkie osoby z naszego kościoła przyłączyły się do twojego kościoła? Skoro jesteśmy braćmi w Chrystusie i też będziemy zbawieni. No wiesz, odpowie ci brat. Wasz kościół to dzieci Boże, ale trochę gorsze. Biedny duchowo, mój kościół to pierwsza liga, a wasz kościół to trzecia liga. Dlatego chciałbym, żeby wszyscy od was przeszli do nas. My jesteśmy bliżej tronu Boga, a wy trochę dalej. Oczywiście nikt wam tak nie powie, ale tak ludzie myślą, wiecie? Wielu duchownych, i nieważne, czy to są katolicy, prawosławni, czy protestanccy duchowni, uważają, że w Giżycku powinien być jeden kościół. I wszyscy powinni chodzić tam. Ale pytanie dlaczego? Czy chcielibyśmy, żeby w Giżycku był tylko jeden hotel i jedna restauracja pod tytułem Bar Mleczny? Nie. Człowiek ma prawo wyboru. Wiecie, że jeśli restauracja dobrze karmi i nie jest za bardzo droga, to zawsze będzie miała klientów? I z kościołem jest dokładnie tak samo. Jeśli kościół dobrze karmi, jest dobra atmosfera, ludzie się kochają, troszczą się o siebie, nie musi się martwić, że on nie będzie miał wiernych. Że ta rodzina będzie maleć, no nie? Chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie Apokalipsę. No, na razie wam tak troszkę opowiedziałem, ale chciałbym, żebyśmy poszli do Słowa Bożego, żebyśmy na coś zerknęli. W Apokalipsie, te pierwsze trzy rozdziały, tam nasz Pan, Jezus Chrystus, Król, posłał słowo do siedmiu kościołów. Do siedmiu kościołów i do jednego z kościołów w Laodycei, nie będę czytał całego fragmentu, ale dwa wersety, do kościoła powiedział Jezus, głowa tego kościoła w ten sposób. 17 werset. Ty bowiem mówisz, czyli Jezus mówi, wy tak o sobie myślicie i tak mówicie. Jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba. A nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, biedny, ślepy i nagi. Słuchajcie, kościół w Laodycei to był taki kościół, który uważał się za najlepszy kościół chrześcijański. Mieli kupę kasy, uważali, że mają wszystkie dary Ducha Świętego i tak dalej, i tak dalej. Nie brakuje takich kościołów dzisiaj, które mają tak wysokie mniemanie o sobie. Mój kościół jest najlepszy i najlepiej, jakbyś się przeniósł do mnie, do mojego kościółka. I wiecie, ten kościół tak myślał o sobie. I przyszedł Jezus I przez apostoła Jana, który spisywał Apokalipsę, nakazał mu napisać do nich list. Uważacie się za bogatych i że niczego wam nie brakuje i wszystko macie. A Jezus mówi, a jesteście nędzni w moich oczach, godni litości, żebym się nad wami zlitował? Jesteście biedni, ślepi i nadzy w moich oczach. Tak Jezus powiedział do kościoła, który uważał się za najlepszy kościół chrześcijański. I Jezus mówi, radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się w nie oblekł. I nie ujawniła się haniebna twa nagość i balsamu na oczy, żebyś przejrzał. To był, Jezus mówi, według mojego rozeznania, to jesteście ślepi duchowo, nadzy i biedni. I do tego samego kościoła mówi, że stoi na zewnątrz i kołacze. Jego w ogóle na tych nabożeństwach Jezusa tam nie było. On stał na zewnątrz i mówi, pukam do waszych drzwi, do drzwi waszego serca. Mnie u was nie ma. To jest jeden taki bardzo ciekawy fragment. Drugi bardzo ciekawy fragment to jest w pierwszym liście do Koryntian. Chciałbym, żebyśmy sobie zerknęli. 4 rozdział. Podobna myśl. Korynt, który założył kościół, apostoł Paweł, też uważał się za bardzo fajny kościół, wszystko jest super, nic nam nie brakuje. I Paweł do nich w 4 rozdziale i w 8 wersecie pisze coś takiego. Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa, już wszystko macie, mówi Paweł. Paweł, który był ojcem tego kościoła i im głosił Ewangelię, chrzcił ich i założył ten kościół, mówi, wszystko już macie? Wszystko super u was działa? I mówi do nich dalej w tym wersecie. Zaczęliście już królować bez nas? Otóż tak nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami. To tak już tak w ironii mówi Paweł. Już królujecie, macie wszystko, jesteście najlepszym kościołem? Zobaczcie, co pisze w tym samym rozdziale od 14 do nich wersetu. Tu pisze, co o nich myśli Paweł. Nie pisze tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako najdroższe moje dzieci. Choćbyście mieli bowiem 10 000 wychowawców w Chrystusie, czyli takich nauczycieli, że co chwilę ktoś do was przyjeżdża i głosi fajne kazania, nie macie wielu ojców. Ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi. Opamiętajcie się. Słuchajcie tego, co ja was nauczam. Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem umiłowanym i wiernym w Panu, aby wam przypomniał drogi moje w Chrystusie i to, czego was nauczam wszędzie, w każdym kościele. I Paweł teraz mówi o tym, co oni o sobie myślą. Przechwalali się niektórzy dumni z tego, że nie przybywam do was. Kościół, który apostoł Paweł założył, był tak pyszny i zarozumiały, że uważali, że Paweł już ich nie chce odwiedzać, bo oni są mądrzejsi i lepsi niż Paweł i wiedzą więcej. Otóż właśnie przybędę wkrótce, jeśli taka będzie wola Pana i nie będę zważał na słowa tych, co się unieśli pychą, ale na to, co mogą uczynić. Czyli Paweł mówi, ja przyjadę do was, ale nie będę rozmawiał z tymi pyszałkami spośród was, którzy wiele gadają, ale nie ma za tym żadnych uczynków. Czyli po prostu nie mogą się niczym pochwalić, że tyle i tyle osób przyprowadzili do Chrystusa, że tyle i tyle osób zostało uzdrowionych przez nich. I zobaczcie, werset 20 jest bardzo ciekawy. Albowiem nie w słowie, lecz w mocy przejawia się Królestwo Boże. Że Królestwo Boże, które jest w nas, nie polega na gadaniu, tylko na tym, że Bóg naprawdę cię używa, że ludzie się przez ciebie nawracają, że ludzie są przez ciebie uzdrawiani, że Boże Królestwo przez ciebie przepływa. Przyjdę do was i mówi w 20. Pyta się, cóż chcecie, z rózgą mam do was przybyć, czy z miłością i łagodnością ducha? Wiecie, to jest kolejny kościół, tak jak Laodycea, pełen pychy, wyniosłości, uważający się za najlepszy kościół, że wszyscy powinni postępować tak jak oni. Dziecko Boże, człowiek, który świadomie oddał swoje serce Jezusowi, który ma głęboką relację z Królem, Jezusem, będzie z innym dzieckiem Bożym o czym rozmawiał? Kiedy spotyka się dwoje ludzi, którzy w których sercu król jest najważniejszy, to o czym tacy ludzie będą rozmawiać? O królu. Dwoje zakochanych ludzi, zafiksowanych królem, będą rozmawiać o królu. Jak na tych filmach rycerskich, które oglądamy. Jak ta legenda o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. Oni byli zafascynowani swoim królem, a król ich traktował po przyjacielsku. To mówi się, że to jest legenda, że to naprawdę się nie wydarzyło. Ale dzieci Boże, które są zafiksowane na temat Chrystusa i króla, żywego króla, rozmawiają o królu. Dzieci Boże napełnione Bożą miłością, bo król ich napełnia miłością, szanują inne dzieci Boże, a nie pogardzają w sercu z powodu tego, że tamto dziecko Boże chodzi do innego kościoła pod inną nazwą. Kiedyś w obozie koncentracyjnym w jednym komorze śmierci wylądował zielonoświątkowiec, adwentysta i świadek Jehowy. Mieszanka wybuchowa. Te trzy kościoły w ogóle siebie nie akceptują. Każdy z nich to heretyk. I oni potrafili odłożyć swoje poglądy i powiedzieć, zrobimy sobie wspólnie wieczerzę. I przełamali się chlebem w obozie koncentracyjnym. Kolejny fragment, który chciałbym, żebyśmy zobaczyli, to jest list do Filipian, drugi rozdział, werset trzeci, drugi, trzeci. Filipian 2 i 3. Paweł tam pisze tak, dopełnijcie mojej radości. Pisze do kolejnego kościoła, akurat z tym kościołem nie miał problemów. To był najlepszy kościół, który Paweł założył. To był kościół, który cały czas rósł, Filipia, który był bardzo za Pawłem. Wysyłali olbrzymie pieniądze na Pawła, na jego służbę, na zakładanie kolejnych kościołów i głoszenie chrześcijaństwa. I Paweł mówi, dopełnijcie mojej radości, żebym jeszcze bardziej wami się chwalił i był pełen radości. Chcę, abyście to samo myśleli. Chcę, żebyście w waszym kościele mieli te same poglądy. Doszli do jedności. Żebyście mieli tą samą miłość między sobą i wspólnego ducha. To słowo wspólnego ducha można też tłumaczyć jednomyślni, złączeni, zrośnięci duchowo. Jak można się zrosnąć duchowo? Przez to, że z kimś cały czas rozmawiasz o królu, że z kimś czytasz Biblię, że z kimś stale chodzisz na spotkania modlitewne, że dosłownie zrastasz się z kimś duchowo. I dalej mówi, chciałbym, żebyście jedno myśleli, dosłownie sądzili, wiedzieli, mieć na celu, żebyście mieli jeden cel. Chcę, żebyście jeszcze bardziej byli jedno. Tak można ująć ten werset. A w trzecim mówi, żebyście nic dla podjudzania nie robili. A nie brakuje takich wierzących ludzi, którzy podjudzą jednego wierzącego przeciw drugiemu wierzącemu i mają satysfakcję, że ci ludzie się pokłócą, no nie? Paweł mówi, żeby nic dla podjudzania, nie dla pustej chwały. Co to jest pusta chwała? Że człowiek cały czas staje za kazanicą, mówi, to ja to zrobiłem. Gdyby mnie tam nie było, to by nic nie było. Ty to zrobiłeś? Zobaczcie, nie brakuje takich duchownych, no nie? Z różnych kościołów, którzy mówią, to ja. A Chrystus powiedział takie słowo w Ewangelii Jana. Każdy, kto do was przyjdzie, będzie mówił ja, nie słuchajcie go. Ale każdy, kto przyjdzie, będzie mówił Jezus przeze mnie, Jezus to Jezus, Jezus. Słuchajcie go, bo to ja go wysłałem. Każda osoba, która wskazuje na króla, jest wysłannikiem króla. Każda osoba, która wskazuje na siebie, może nosi szaty króla, ale to czy go król wysłał? Nie każdy rycerz był rycerzem króla, no nie? Nic dla pustej chwały, pisze Paweł, ale uniżonością serca, i słuchajcie, to jest werset, to jest jeden z najtrudniejszych wersetów w Biblii. Apokalipsa, przy nim to pikuś. Bo my myślimy, że wersety trudne to te, które trudno zrozumieć. Na Bogu nie robi wrażenie nikt z naszego kościoła, kto zrozumie całą Biblię. Na Bogu robi wrażenie człowiek, który żyje według Biblii. Bo Biblia nie jest napisana do głowy, tylko do serca, do życia. I to jest jeden z najtrudniejszych wersetów Biblii. Jeśli ktoś z nas go wprowadzi w życie, to naprawdę wielka jest wiara twoja i zaufanie do Chrystusa. Bo tu jest powiedziane, ale uniżonością serca jedni drugich uznając za górujących nad sobą. Prawdziwe chrześcijaństwo polega na tym, że jesteś w kościele, gdzie są inni wierzący i bardzo łatwo wiesz, że ta siostra, ten brat cię jeszcze wyprzedzają w tym, w tym, w tym i w tym. I mówisz o tym. Chciałbym być taki jak siostra Hania w tym i w tym. Chciałbym być taki jak Robert w tym i w tym. Zobaczcie, osoba, która stawia wyżej innych niż siebie w różnych dziedzinach życia. Mówi, tego jeszcze nie umiem. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. I to jest trudny werset do wprowadzenia w życie. Ale jeśli zadajemy się z kimś, kto wie na każdy temat wszystko, a nie brakuje takich braci i sióstr, o cokolwiek byś nie zapytał, to jest ekspert od każdego tematu i w zasadzie on już się od nikogo nie uczy w żadnej tematyce, to uciekaj od takiej osoby. Bo nie ma, bo to nie jest, to ta osoba nie chodzi z królem. Zobaczcie, to jest najtrudniejszy werset. Dziecko Boże, które buduje Królestwo Boże tu na ziemi, w sercach ludzi, można poznać po tym, że ta osoba mówi non-stop o królu. Po tym możesz rozpoznać kogoś, kto chodzi z królem. Osoba, która chodzi z królem, ma relację z królem, słyszy jego głos, będzie non-stop gadała o królu. Po czym możesz rozpoznać osobę religijną, która nie ma nic wspólnego z królem, a chodzi tylko do kościoła? Chodzi do kościoła. O, i chodzi, i czyta Biblię, i się modli, ale jest religijna, nie ma nic wspólnego z królem. Jest martwa duchowo. Można rozpoznać po tym, że ta osoba ciągle będzie chciała cię zaciągnąć do swojego kościoła. Ale ty, słuchaj, chodź do mnie. U nas to jest tak fajnie w kościele. Kazania, uwielbienie, to jest osoba religijna. Osoba, która chodzi z królem, nigdy nie będzie cię namawiała, żebyś przeszedł do innego kościoła. Będzie się cieszyła, że jesteś w tamtym kościele. Chyba, że tamten kościół choruje, no nie? No to będzie cię zachęcała, żeby pytać Boga, żebyś ty zapytał Boga, czy masz tam być. Ale nie będzie cię przeciągał. Bo czym więcej kościołów, które głoszą Chrystusa, tym lepiej, prawda? Czym więcej dobrych restauracji w Giżycku, to więcej ludzi przyjedzie. To wszyscy zarobią i będzie fajnie, no nie? Coś się dzieje w tym mieście. Tak samo jest z chrześcijaństwem, żeby było jak najwięcej kościołów, jak najwięcej był głoszony Chrystus, prawda? A nie tylko wszystko w jednej budowli. Dziecko Boże będzie rozmawiało z tobą o królu. Człowiek martwy duchowo, religijny, będzie rozmawiał z tobą o swoim kościele, pod swoją nazwą. I będzie mówił, chodź do mnie. Kiedy człowiek zastanawia się nad wyborem kościoła z perspektywy ziemi, jest tak, bardziej przypomina kurę, która szuka robaka w ziemi. Kiedy człowiek zastanawia się nad wyborem kościoła z perspektywy swojej i swojej rodziny, z perspektywy ziemi, to najważniejsze rzeczy w życiu takiego człowieka to jest to, aby ten kościół miał swój budynek. Bo jak kościół nie ma budynku i wynajmuje, to źle to ludzie spostrzegają. Prawdziwy kościół ma prawdziwy budynek. To jest patrzenie z perspektywy ziemi, jak kura, która szuka robaka. Aby ten kościół udzielał ślubów konkordatowych, o, to jest prawdziwy kościół, gdzie duchowny udziela ślubu konkordatowego, już nie trzeba iść do urzędu stanu cywilnego. Aby ten kościół miał wielu wyznawców, miliony na całym świecie, żebym nie miał takiego poczucia, że nas jest mało, bo wtedy to tak podpada pod sektę, no. Zobaczcie, to jest znowu patrzenie z perspektywy kury, która szuka robaka. Żeby było mi dobrze, żeby nikt mnie nie posądził, że jestem w jakiejś sekcie. Aby ten kościół miał bardzo uczonych ludzi i światłych. A Paweł w liście do Koryntian mówi, rozejrzyjcie się między sobą, ilu pośród was uczonych, mądrych i tak dalej. Niewielu, no nie? Mówi Paweł. Ale my chcemy należeć do kościoła, gdzie tu siedzi pan profesor, tu pan doktor, tu pani doktor, tam pan sędzia i tak dalej, żeby było... No nikt nam nie powie, że jestem w sekcie. Sami uczeni ludzie tutaj są, no nie? Aby ten kościół był znany w Polsce. Jak jest znany, to już jest dobrze. Można wejść na stronę internetową i tak dalej. No i bardzo ważna rzecz dla wielu ludzi, żeby w tym kościele było miło. To jest bardzo ważne kryterium. Było miło. W wielu organizacjach jak miło. Na spotkaniach Amwaya jak jest miło. Wszyscy wychodzą i mówią, jak Amway zmienił ich życie. Tak jak dzisiaj tutaj ktoś mówił o tym, co Jezus zrobił w jego życiu, to spotkanie Amwaya dokładnie jest tak samo. Ktoś wychodzi i mówi, byłem alkoholikiem, waliło mi się w życiu, poznałem tą oto koleżankę, ona mi powiedziała Amwayu, Amway zmienił moje życie. Tam jest miło. Ale kiedy Bóg z nieba patrzy na ciebie i na twoją rodzinę. I Bóg, kiedy chce cię wysłać do jakiegoś kościoła, to Bóg patrzy z perspektywy wieczności. Bóg ma zupełnie co innego w sercu, kiedy na przykład modlisz się, Boże, powiedz mi, w jakim kościele ja mam być, gdzie mam się przyłączyć. Zupełnie co innego ci powiedzą ludzie, a co innego Bóg. Bo Bóg patrzy z perspektywy nieba na to, w jakim ty masz być kościele. Z perspektywy wieczności. Dla ciebie, dla twojej żony i dzieci. I Duch Święty będzie cię zachęcał, abyś całą rodziną dołączył się do kościoła, w którym dobrze duchowo karmią. Że przychodzisz na nabożeństwo, słuchasz kazania i wychodzisz po tym kazaniu z nabożeństwa zachęcony, zbudowany i nakarmiony. I mówisz, ale to było treściwe. No nie? Czasami to kazanie jest trudne, bo człowiek musi się z tym kazaniem porównać. Czy w moim życiu tak jest? Czasami ktoś wychodzi i mówi, no tak, Boże, no tutaj zawalam jeszcze. Ale człowiek wie, że to Bóg do niego mówi przez to kazanie, no nie? Druga rzecz, że w tym kościele nauczą cię żywej relacji z Królem przez pismo i modlitwę. Kiedy Bóg patrzy z perspektywy wieczności, mówi, wybierz taki kościół, gdzie cię nauczą, że Biblia jest najważniejsza i relacja z Królem. Że w tym kościele nauczą cię słuchać głosu Ducha Świętego. Wiecie, w kościele, gdzie jest martwa religia, nic nie mówi się już o tym, że Bóg do ciebie mówi. Już tylko duchowny mówi. Ale Bóg chce do ciebie mówić. Chce, żebyś nauczył się słuchać Jego głosu. Więc Bóg z perspektywy wieczności powie, idź do takiego kościoła, gdzie cię nauczą, jak masz mnie słyszeć. Wiecie, co jeszcze Bóg ci powie? Wybierz kościół, gdzie mówią cały czas o tym, że musisz się zmieniać. O grzechu, gdzie nauczają. Dzisiaj najbardziej modne kościoły na świecie i w dużych miastach w Warszawie to jest tam, gdzie się już nie mówi o grzechu. Tylko gdzie się mówi, Bóg kocha wszystkich. I to jest prawda, że kocha wszystkich. Ale nie mówi się o tym, że Bóg jest też sprawiedliwy, że nie toleruje grzechu. I wiele kościołów chrześcijańskich już nie mówią o grzechu, żeby kogoś nie urazić. Jeden z moich parafian jest w kościele, gdzie pastor w Warszawie, gdzie wyszedł, wygłosił bardzo dobre kazanie o grzechu, a za 2 tygodnie ich przepraszał za to kazanie. Powiedział, że zbyt ostro mówił, bo nie chciał nikogo urazić. Bo chodzi o to, żeby wszystkim było miło i żeby nikogo nie urazić. To już nie jest kościół chrześcijański. I Bóg cię wyśle też do kościoła z perspektywy w nieba, żebyś odkrył swoje powołanie. Bóg z perspektywy wieczności powie ci coś takiego w sercu. Wiesz, że mam plan dla twojego życia? I jeśli wejdziesz w ten plan dla twojego życia i zrobisz dokładnie to, co ja od ciebie oczekuję, to cię wynagrodzę w wieczności. Albo wejdziesz tam goły, bez nagród. I powinieneś się dołączyć do kościoła, gdzie kościół pomoże ci odkryć twoje powołanie. Jakim narzędziem jesteś w rękach Bożych? Ale większość kościołów polega na tym, że ludzie siedzą w ławkach i nic nie robią. Mają tylko przyjść, wysłuchać, wstać, klęknąć, zaśpiewać, pomodlić się i do domu. I za tydzień znowu do tego kościoła. To nie o to chodzi w ogóle w chrześcijaństwie. Bóg chce każdego wprowadzić w to, co dla niego zaplanował. I zadaniem kościoła, pastora i przywódców kościoła jest pomóc tej osobie wejść w obdarowanie. Czyli pomóc jej odkryć, co Bóg dla ciebie ma, co przeznaczył. Kim ty masz być? I niektórzy będą pastorami, niektórzy apostołami, inni będą robić jeszcze większe rzeczy. A nie siedzieć w ławce. W bitwie pod Grunwaldem walczyli religijni ludzie, sami katolicy, przeciw sobie. I król Jezus nie walczył po żadnej z tych stron. Mimo, że większość Polaków uważa, że pewnie był po polskiej stronie, no nie? Na pewno po polskiej, bo wygraliśmy. Po której stronie w takim razie był w 1939? Po niemieckiej, bo też oni wygrali, tak? Zupełnie głupie myślenie. Jezusa w ogóle nie było w tej bitwie. Jemu było smutno, że ludzie niewierzący dali się tak nakręcić przywódcom, że stanęli przeciwko sobie, żeby się wyrżnąć w tej bitwie. Czytałem kiedyś o pewnej bitwie, gdzie król Jezus walczył. W pewnym momencie w Europie największym mocarstwem było Królestwo Wenecji. Miało masę okrętów, miało masę rycerstwa, było potęgą. I król Wenecji podjął decyzję, że zdobędzie całą Szwajcarię dla siebie. Wysłał potężną armię. Naprzeciwko wyszli górale szwajcarscy, chłopi, mieszczanie z widłami, z siekierami itd. Tutaj taka garstka, a tam uzbrojeni po zęby na koniach rycerze. I w pewnym momencie ci Szwajcarzy padli na kolana. Jeden z generałów z Wenecji mówi do drugiego: Ty, poddają się. A on mówi: Nie, oni się nie poddają. Oni się teraz modlą do Boga, żeby ich oszczędził. I ci Szwajcarzy klęknęli i powiedzieli tak do króla Jezusa: Panie Jezu, oni przyszli po to, żeby zniszczyć nasz kraj, wyrżnąć nas, mężczyzn, zabrać nasze dzieci, kobiety, nasze dobytek i wszystko. My stajemy w obronie naszych żon i dzieci. My nie chcemy tej wojny. Nie mamy żadnych szans, powiedzieli ci Szwajcarzy. Ale królu Jezusie, ulituj się nad nami. I rozgromili tą Wenecję. Słuchajcie, to przypomina Stary Testament, kiedy Żydzi garstką stawali naprzeciwko wielkiej armii i rozwalali ich. Kto wtedy walczył? Król. I w niektórych wojnach na ziemi jest król Jezus, ale zawsze wtedy, kiedy ludzie się uniżą i powiedzą: Panie, to nie jest nasza wojna. Ale w bitwie pod Grunwaldem nie było króla Jezusa. Zawsze religijni ludzie walczą z innymi religijnymi ludźmi o swoje racje i o swoje kościoły. Religijnego człowieka możesz poznać po tym, że się z tobą będzie chciał pokłócić o coś. Wiecie, że do kłótni trzeba ile osób? Przynajmniej dwójkę. Nie można się pokłócić z kimś, kto wyjdzie z pomieszczenia. Możesz się kłócić ze ścianą wtedy. I krzyczeć mu w plecy: Tchórzu, wracaj! Chciałem się z tobą pokłócić! Do kłótni trzeba dwóch. I religijni ludzie uwielbiają kłótnie, racje swoje. Ale człowiek pełen miłości spojrzy drugiemu w oczy i mówi: Zostań przy swoich racjach. A może pomodlimy się wspólnie i porozmawiamy o królu? Nie, z heretykiem się nie będę modlił. Ludzie religijni zawsze na siłę będą ci udowadniali coś i starali się zaciągnąć ciebie na siłę do swojego kościoła. Ale to są religijni martwi ludzie, którzy nie znają króla. Dzieci Boże, pełne Bożej miłości, trzymają się razem. Boże dzieci, które budują Królestwo Boże, nie walczą o rację, ale o relacje z ludźmi, którzy nie znają króla. To, co napędza Boże dzieci, ci, którzy kochają króla, to jest to, żeby jak najwięcej mieszkańców Giżycka i okolic uratować, żeby im powiedzieć o żywym królu, że jest żywe królestwo. Że tu nie chodzi o rację, tylko o relację z żywym królem, który jest w stanie cię uzdrowić z nieuleczalnej choroby, który jest w stanie dać ci dobrą pracę, zatroszczyć się o ciebie i o twój dom. Że Boże dziecko jest napędzane Bożą miłością do innych ludzi, żeby im pomóc, prawda? A człowiek religijny na siłę cię zaprowadzi do swojego kościoła. I możesz go nawet zapytać, ile chodzisz do tego kościoła? 20 lat. I co, rozwiązały się twoje problemy? Nie, ale to jest najlepszy kościół, wiesz? To nie ma sensu w ogóle. Bóg chce rozwiązywać problemy. Bóg chce zbawiać. Bóg chce po prostu dotykać się królu. On jest żywy. I zakończę wersetem z Księgi Judy. To, co jest pragnieniem króla w sercach dzieci Bożych, to, co król chce, żebyśmy robili. To jest 20 werset. To, co król mówi do twojego serca. Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, czyli zobaczcie, jest zachęta, że mam się stale budować, zachęcać, wzrastać w Słowie Bożym, w modlitwie. Tu jest powiedziane: w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, że mamy uważać na siebie, bo sami możemy odpaść i pogubić się. Oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. I teraz werset 22, popatrzmy na niego. Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości. Zobaczcie, jeśli na naszej drodze spotkasz kogoś, kto ma ciągle wątpliwości, czy Pismo Święte jest od Boga, czy nie, czy się modlić, czy nie, czy ten Bóg jest, czy nie, to zobaczcie, tu jest prosto powiedziane: miej litość dla takich osób. Poświęć mu czas, Zacznij z nim rozmawiać, modlić się, zacznij mu opowiadać świadectwa ze swojego życia, pomóż mu. Jeśli na swojej drodze spotkasz kogoś, kto jest rozbity duchowo, kto jest pogubiony w swoim życiu, ma wiele problemów, miej litość dla niego w sercu. Nie możesz do niego powiedzieć, jesteś głupi, do piekła idziesz i go zostawić na lodzie. Zobaczcie, werset 23 mówi, ratujcie ich, wyrywając ich z ognia. Dziecko Boże patrzy na takiego człowieka i ma w sercu litość. I mówi, pomogę ci. Tu jest zachęta, żebyśmy taką osobę wyrwali dosłownie z ognia. Dla drugich zaśmiejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało. Ale to stwierdzenie, wyrywając ich z ognia, to jest pragnieniem naszego Króla Jezusa, że powinniśmy ratować ludzi. To nas powinno napędzać, miłość do innych. I to powinno, po tym możemy rozpoznać innych. Dziecko Boże, pełne Bożej miłości, nawet jeśli rozmawia z kimś, kto pewnych rzeczy z Biblii nie rozumie, ta osoba nie będzie się kłócić. Pamiętam, jak się nawróciłem, zacząłem czytać Pismo Święte, ale w ogóle jeszcze nie rozumiałem istoty chrztu wodnego. I pojechałem na Zakopane z taką grupą studencką HSA i pewien chłopak szedł ze mną na spacer, szliśmy całą grupą studentów i on mi coś zaczął tłumaczyć o chrzcie wodnym. Że dobrze by było, Sebastian, skoro teraz serce oddałeś Jezusowi, Królowi Żywemu, żebyś świadomie przyjął chrzest wodny. Ja mówię, ale ja już miałem chrzest jako dziecko. I pamiętam, że on tak na mnie popatrzył i powiedział do mnie, wiecie, nie kłócił się, tylko położył rękę na moim ramieniu, mówi, kiedyś zrozumiesz. Słuchajcie, to mi niesamowite było to, co on zrobił. On był pełen miłości. On powiedział, pokiwał głowę, mówi, kiedyś zrozumiesz. Czytasz Pismo? Ja mówię, tak, to zrozumiesz. To mi o wiele więcej dało. Z niesamowitym szacunkiem podchodzę dzisiaj do tego człowieka. Ale on mógł siąść i się ze mną pokłócić, no nie? Kto ma rację? Dziecko Boże kieruje się miłością. Człowiek religijny nie ma zagroż dla ciebie miłości. Człowiek religijny będzie się z tobą kłócił, udowadniał ci. I najważniejsze, żebyś był z nim w jego kościółku, który może być chory duchowo, mieć problemy, ale to jest najlepszy kościół. Nie dajmy się w to wciągać. Chciałem was zachęcić przez tą bitwę pod Grunwaldem. Nie dajmy się w to wkręcać. Tam nie było w ogóle króla. Tam nie było jego matki. Jezus nie był po żadnej ze stron. To jest straszne, że katolicy walczyli ze sobą i wyrzynali się. W imię czego? To jest straszne, że ich przywódca nic z tym nie zrobił. Dzieci Boże nigdy nie powinny stawać przeciwko sobie. I w trakcie II wojny światowej było dokładnie tak samo. W Wehrmachcie służyło masę wierzących ludzi. Wiecie, że nie mieli wyjścia, bo groziło im strzał w głowę. Ale czytałem o chłopaku z Austrii, z Wiednia, który odmówił rozstrzelania cywilów. Miał 19 lat. Powiedział, nie będę strzelał do tych kobiet. No to podszedł SS-man i strzelił mu w głowę. Były trudne wybory. Po stronie polskiej też byli wierzący. Słyszałem historię trzech zielonoświątkowców, kiedy wojna wybuchła, że przyprowadził ich oficer do generała polskiego, wrzesień, 39 rok. I oni mówią, nie będziemy strzelać do Niemców, dlatego że po tamtej stronie są nasi bracia, też zielonoświątkowcy. Na co generał polski mówi, do paki z nimi. Wiecie, że grozi wam kara śmierci i mogę wam strzelić w łeb. Po pewnym czasie wezwał ich i mówi, zmieniliście zdanie? Czy mam was rozstrzelać? Jeden z nich mówi tak, nie będę strzelał do Niemców. Mogę być sanitariuszem, mogę narażać swoje życie, ale nie będę strzelał, tam są moi bracia. A dwóch innych mówi, my będziemy strzelać. I wiecie, co wtedy generał polski zrobił? To jest prawdziwa historia, mówi, ci dwaj, co zmienili zdanie, do paki. Zamknąć ich i nie wypuszczę. To są po prostu tak zmienni ludzie, że jak przyjdą bolszewicy, to oni staną się bolszewikami. A z tego zrobi sanitariusza, to porządny człowiek. Zawsze masz wybór, ale czasami wybory są bardzo trudne. Ale zawsze trzeba Boga zapytać, Boże, czy ty w ogóle w tej bitwie jesteś? Po czyjej ty jesteś stronie? Jest genialny film, do którego was chciałbym zachęcić, Przełęcz Ocalonych. To jest o świadomie wierzącym gościu, który jest z kościoła adwentystów, Amerykanin, który powiedział, że nie będzie strzelał, ale uratował życie wielu żołnierzom amerykańskim. Bóg jest po stronie dzieci Bożych, po naszej stronie, ale dzieci Boże są w każdym kościele. Amen. Miejmy chwilę modlitwy i będziemy mieli jeszcze wieczerze.